Testujemy Windows Server 2012 Beta, 23 marca 2012, 9:15. Choć interfejs Metro, w który wyposażono Windows Server 2012, nie wydaje się zbyt fortunnym rozwiązaniem, najnowsza wersja serwerowa Windows robi bardzo dobre wrażenie. Windows Server 2012 Beta, znany początkowo jako Windows Server 8, pojawił się nieco w cieniu premiery próbnej wersji tego systemu na komputery i tablety. Informacje o kilku nowych funkcjach i poprawkach, jakie pojawiły się w nowej wersji tego oprogramowania serwerowego, znajdziemy w blogu Microsoftu poświęconemu temu produktowi. Warto zaznaczyć, że z systemem może zapoznać się każdy. Wystarczy w tym celu odwiedzić stronę Technetu. S/180562 środowisko testowe. Do testów wykorzystaliśmy serwer Dell PowerEdge T300 z procesorem Intel Xeon 2,5 GHz, 24 GB pamięci RAM. Przetestowaliśmy zarówno instancję Windows Server 2012 zainstalowaną na gołym sprzęcie, jak i jako maszynę wirtualną na platformie Hyper-V systemu Windows Server 2008. Udało nam się go też zainstalować na platformie VMware wraz z doinstalowaniem pakietu VMware Tools. Zobacz też Windows Server 8 Beta minus 10 ciekawych funkcji. Warto zaznaczyć, że Microsoft nie potwierdził, że jest to finalna beta, co oznacza, że lista i działanie funkcji może się jeszcze zmienić. S/180563 wielka zmiana, nowy interfejs. Nim weźmiemy się za instalowanie tej bety, warto zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Pierwszą z nich jest to, że interfejs graficzny GUI nie jest już standardem w tym systemie, a jedynie opcją, którą możemy wybrać. Co więcej, zalecaną opcją jest wersja Core bez GUI. Polecamy Windows 8. Interfejs Metro. Jeśli wybierzemy instalację Windows Server 2012 w wersji Core, możemy dodać później interfejs graficzny jako rolę, a jeśli został zainstalowany, można z niego w każdej chwili zrezygnować. Dobrym pomysłem może być skorzystanie z GUI do pierwszej instalacji i konfiguracji serwera, a następnie wyłączenie go przed wdrożeniem serwera do środowiska produkcyjnego, zmniejszając nieco obciążenie zasobów i ryzyko skutecznego ataku. Drugą kwestią związaną z interfejsem graficznym, na którą chcieliśmy zwrócić uwagę, jest to, że dzieli on ze swoim bratem przeznaczonym dla komputerów PC i tabletów interfejs Metro. Prócz kafelkowego wyglądu oznacza to także brak czegoś, co dobrze znamy od czasu Windows 95, menu Start. Zamiast niego, po przeniesieniu właściwie schowaniu kursora myszy do lewego dolnego rogu, zobaczymy prostokąt. Po kliknięciu na nim lewym przyciskiem myszy pokaże się warstwa Metro Start. W tym menu w stylu Metro znajdziemy skróty do panelu sterowania, aplikacji do zarządzania serwerem, PowerScale'a i kilku innych. Po kliknięciu prawym przyciskiem poza kafelkami i kolejnym kliknięciu na Allaps zobaczymy listę wszystkich aplikacji. Możemy je uruchamiać, przypinać do strefy start bądź paska zadań. Interfejs Metro zapewne sprawdzi się na mobilnych urządzeniach z dotykowym ekranem i niewykluczone, że odniesie sukces na zwykłych pecetach. Interfejs ten na serwerze wydaje się być, delikatnie mówiąc, pomyłką, którą warto naprawić, póki projekt jest jeszcze w fazie beta. Być może administratorzy polubią wielokrotne klikanie w celu wykonania najprostszych czynności, ale wydaje się to mało prawdopodobne. Zamiast tego wielu administratorów chętnie skorzystałoby po prostu z dobrze znanego, prostego i funkcjonalnego menu Start, rozwijając je i wpisując polecenie w pole Run, bądź wybierając potrzebną aplikację z listy. Polecamy nowości w Windows Server 2012. Mamy jednak dobrą wiadomość. Wciąż działają skróty klawiaturowe i w celu uruchomienia aplikacji, której nazwę znamy, możemy po prostu z nich skorzystać. Na przykład edytor rejestru można otworzyć, wciskając klawisze Windows i R, a następnie w okienko Run wpisując regedit. Musimy jednak przyznać, że większość zadań związanych z zarządzaniem Windows Server 2012 można zrealizować z poziomu aplikacji Server Manager, która jest bardzo czytelna i intuicyjna. S/180564 Server Manager, centrum dowodzenia serwerami. Aplikacja Server Manager jest faktycznie swoistym centrum dowodzenia nie tylko naszym serwerem Windows 8, ale także innymi serwerami i stacjami roboczymi w sieci. Bezpośrednio po zainstalowaniu systemu widzimy listę zadań, które należy wykonać, by skonfigurować nasz serwer do pracy w środowisku produkcyjnym. Jedną z korzyści, jakie oferuje Server Manager, jest możliwość tworzenia grup serwerów, które już istnieją w naszej sieci, i zarządzanie nimi z jednego miejsca. Możemy je wyszukiwać w Active Directory, DNS, bądź po prostu importować listę serwerów z pliku tekstowego. Stworzenie nowej grupy serwerów pozwala na zarządzanie zadaniami dla serwerów o podobnych rolach czy atrybutach. Na przykład możemy stworzyć grupę serwerów z usługą IIS, DNS, serwerów baz danych, plików i tym podobne. Możemy też łatwo docierać do szczegółowych informacji o nich. Każda grupa serwerów jest prezentowana jako oddzielny kafelek na głównej stronie Server Managera. Daje to nam łatwy dostęp i szybki wgląd w to, czy w danej grupie są istotne wpisy w dzienniku zdarzeń, ostrzeżenia usług, informacje liczników wydajności bądź jakieś sugestie związane z tak zwanymi najlepszymi praktykami BPA, Best Practice Analyzer. Dzięki temu możemy administrować wieloma serwerami jak pojedynczym serwerem. Konsola Server Managera ma z założenia umożliwiać zarządzanie nie tylko serwerami, ale każdą maszyną Windows w naszej sieci. W trakcie testów pojawiło się nieco problemów z dostępem do niektórych maszyn w naszym środowisku testowym. Wynikały one głównie z braku odpowiednich dodatków w ramach standardowej konfiguracji, zaś niektóre ze stacji były niedostępne ze względu na ustawienia zapory, co również dało się szybko rozwiązać. Większość maszyn została jednak dodana bez problemów i mogliśmy łatwo przeglądać na nich zdarzenia i informacje o problemach z kafelka Server Managera. Łatwe też było drążenie w głąb i wyszukiwanie pojedynczych zdarzeń dla poszczególnych komputerów. Musimy przyznać, że Server Manager jest bardzo wygodnym narzędziem pozwalającym na przejrzyste i łatwe zarządzanie dużą liczbą komputerów. S.180565 Hyper V 3.0 czyli najnowszy hiperwizor Microsoftu został wyposażony w wiele ulepszeń. Zwróciliśmy szczególną uwagę na dwa z nich. Replikacja maszyn wirtualnych. Możliwości replikacji oferowane przez najnowsze Hyper V jest zapewne największym dotychczasowym sukcesem Microsoftu związanym z wirtualizacją. W Hyper V 3.0 możemy replikować maszyny wirtualne między lokalizacjami, a wystarczy do tego zwykły Ethernet, jeśli środowiska, między którymi migrujemy maszyny, należą do tej samej domeny. Oczywiście rozwiązanie w Mare też to potrafi, ale jest to oferowane jako płatna opcja, podczas gdy w Hyper V będzie to standardowa funkcjonalność. Polecamy Hyper V. W Windows 8 Server silna konkurencja dla Mare. Zdecydowanie poprawiono też interfejs. Jest bardzo przejrzysty i zarządzanie sekwencją replikacji, śledzenie procesu czy ogólnego stanu systemu jest bardzo łatwe. Hyper V. Extensible Switch. Dzięki wprowadzeniu obsługi WLANów i list kontroli dostępu ACL dla poszczególnych portów wirtualnych przełączników, Hyper V 3.0 jest dobrze przygotowany do pracy w architekturze multitenant, obsługa wielu użytkowników i aplikacji. Jeśli potrzebujemy obsłużyć wielu klientów na jednym hoście Hyper V, prywatność i bezpieczeństwo każdego z nich będzie zapewnione na dużo wyższym poziomie niż było to możliwe dla Windows Server 2008 rok. Możemy też łatwo tworzyć nowe wirtualne podsieci. S.180566 Szyfrowanie SMB. Windows Server 2012 został wyposażony w możliwość szyfrowania komunikacji między udostępnianym udziałem a klientem. To szyfrowanie typu end-to-end dla udziałów SMB chroni transmisję danych przed przechwytywaniem pakietów w sieciach, których nie można uznać za zaufane. Skorzystanie z tej opcji jest bardzo proste, nie wymaga dodatkowego sprzętu ani oprogramowania. Wystarczy ją włączyć z poziomu sekcji Highland Storage Services Server Managera. Możemy też ją włączyć przez politykę grupy GPO dla całego serwera. Sprawdziliśmy działanie szyfrowanego dostępu do plików między stacją roboczą pracującą pod Windows 8 Beta a naszym serwerem. Funkcja powinna dobrze się sprawdzić w małych oddziałach firm bądź dla hostowanych aplikacji wymagających dostępu do plików przez większe sieci WLAN czy przez internet. S.180567 Dostęp offline. Microsoft wprowadził w Windows Server 2012 poprawki do funkcji dostępu do plików w trybie offline. Dają one mobilnym użytkownikom większą wygodę dostępu do firmowych danych. Zasoby udostępnione dla trybu offline są automatycznie buforowane i praca użytkownika odbywa się na lokalnej kopii pliku. Zawartość cache jest aktualizowana z serwerem bądź rozproszonym systemem plików co 2 godziny. Warto jednak zaznaczyć, że funkcja Previous Versions, pozwalająca na sięganie po poprzednie wersje dokumentów zachowane przez schadę w kopii, jest dostępna tylko wówczas, gdy połączenie do serwera hostującego te kopie jest aktywne. System operacyjny może także synchronizować zawartość offline, uwzględniając typ połączenia. Wówczas, jeśli wykryje połączenie w sieci 3G, 4G, proces synchronizacji zostanie wstrzymany do momentu, w którym będzie dostępne tańsze łącze. Funkcję włącza się za pomocą GPO. Niestety, nie mieliśmy możliwości przetestowania jej działania. S.180568 REFS Odporny System Plików. Na początku roku Microsoft zaanonsował nowy system plików REFS, następcę dobrze znanego NTFS. REFS ma zapewniać dostępność i spójność danych. Zapis danych następuje transakcyjnie, zapisana zostanie całość albo nic, co zapewnia większość większą odporność danych. Na przykład jeśli w trakcie zapisu nastąpi utrata zasilania, nadpisywane dane pozostaną niezmienione. W innym systemie na przykład NTFS zapis mógłby się zakończyć częściowym nadpisaniem danych, tworząc na dysku bezużyteczne śmieci. System RFS wyposażono też w funkcję Integrity Streams. Dzięki alokacji w czasie rzeczywistym system zapisze zmiany w pliku w innej lokalizacji, dlatego w trakcie operacji zapisu dotychczasowe dane nie zostaną naruszone. Z kolei aktualizacja sum kontrolnych wraz z zapisem danych zapewni, że nawet w razie utraty zasilania w trakcie zapisu będziemy dysponowali spójną wersją pliku. Dzięki zaimplementowanym funkcjom wiele problemów z woluminami zidentyfikowanych przez Windows Server 2012 RFS może być automatycznie naprawianych bez konieczności odłączania dysku bądź woluminu, a w wielu przypadkach nawet bez interwencji administratora. RFS będzie też dużo lepiej skalowalny, co w czasach, w których terminy Big Data i prywatne chmury są na porządku dziennym, jest szczególnie ważne. Jak podaje Microsoft, RFS ma obsługiwać rozmiary woluminów sięgające 2-78 bajta, czyli 265 zettabajtów. Używając rozmiaru klastra 16 kB, stos Windows będzie pozwalał na zaadresowanie 2-64 bajtów, czyli 16 eksabajtów. RFS będzie dostępny tylko w Windows Server 2012, nie będzie go w wersji systemu na komputery osobiste i tablety. S/180569 podsumowanie. Pierwsza wersja, udostępniona we wrześniu 2011, napawała optymizmem. Możliwości zawarte już w tamtej wersji i anonsowane nowości były bardzo obiecujące. W tej becie możemy wiele z tych nowinek zobaczyć w działaniu. Oczywiście z pewnymi niedoskonałościami, co na tym etapie rozwoju nie jest żadną ujmą. Jedyną rzeczą, która nie wzbudziła naszego zachwytu i wydaje się, że nie wzbudzi go u większości administratorów, jest interfejs użytkownika. Co prawda większość kluczowych operacji wykonamy za pomocą serwer menedżera, łatwo dostępny i użyteczny będzie też PowerShell, ale dotarcie do wielu innych funkcji wydaje się być przez zmiany w interfejsie mocno i raczej zupełnie niepotrzebnie skomplikowane. Dobrze pamiętać o skrótach klawiaturowych, które na szczęście wciąż działają. Kluczem do sukcesu dotychczasowych wersji serwerowych było solidne, technicznie zaawansowane rozwiązanie podane w prosty i efektywny sposób. Sięgając po kulinarną metaforę, potrawa wydaje się być znakomita, ale sposób jej podania psuje jej smak.